Czy można drugi dialog włączyć? Między uwagą a świadomością sztuki. To kolejny dialog, w której będzie uczestniczyła Iweta Pilarowa. Może ja zacznę. A później
tak, i pani profesor Alina Borkowska.
Dokładnie. Iweta Pilarowa, czeska rzeźbiarka, malarka, autorka instalacji i filmów, mieszka i pracuje we Flabli. W 2008 roku skończyła Akademię Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze. Dyplom w pracowni ceramiki i porceralni oraz w pracowni technik alternatywnych. Odbyła staże w Glasgow School of Art. W 2009 roku skończyła na macierzyńskiej uczelni studia doktorackie w zakresie sztuki mediów. Do 10 października 2006 roku jej pracę można było oglądać na wystawie Niech żyje sport w Centrum Sztuki Współczesnej DOCS. Główny temat jej twórczości jest bardzo osobisty. Życie ze stwardnieniem rozsianym. Zmaga się z ciałem narzuconym przez chorobę ograniczeniami, ale i odwołania do świata dzieciństwa i młodości. Prace artystki są jednocześnie przejmujące i bardzo dowcipne.
Dobrze, to ja przedstawię panią profesor Alinę Borkowską, neuropsycholog, kierownik Katedry i Zakładu Neuropsychologii Klinicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kolegium Medicum w Bydgoszczy, prodziekan do spraw nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu CMUMK. Prowadzi badania z zakresu neurobiologii funkcji poznawczych, genetyki molekularnej funkcji poznawczej i markerów kognitywnych związanych z predyspozycją do chorób psychicznych, oraz badania nad neuropsychologią i neurobiologią procesów decyzyjnych. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi, m.in. z Uniwersytetem w Kalifornii, Cognitive Neuroscience Laboratory w Harvardzie. Jest autorką ponad 400 prac naukowych, ekspertem międzynarodowym w dziedzinie neuropsychologii, wykładowcą na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz recenzentem projektów naukowych i publikacji w znaczących pismach międzynarodowych. Proszę, zapraszamy. Ale możecie razem być.
Ja bych na úvod ráda zmínila pozitivní myšlenku, kterou jsem našla u filozofa Hegla.
Czyli na wstępie chciałabym powiedzieć o tym czymś pozytywnym, o tej myśli pozytywnej, którą znalazłam u filozofa Hegla.
On totiž tvrdí, že naše vědomí je nešťastné.
Ponieważ on twierdzi, że nasza świadomość jest nieszczęśliwa.
Protože bychom se chtěli dostat nejblíž sami k sobě, ale není to možné. Chtěli bychom až k absolutnu, ale není to možné.
Ponieważ chcielibyśmy dostać się jak najbliżej samych siebie do absolutu, chcielibyśmy dojść, ale to nie jest możliwe.
No a vlastně tvrdí, že toto poznávání nám zprostředkovávají počitky jako sluch, chuť, zrak, čich.
I to w zasadzie umożliwiają nam takie rzeczy jak dotyk, smak, czy też wzrok, słuch.
Ale potem właśnie i bolesti a nemocy, których się boimy.
Później również uczucia takie jak ból czy choroby, których się boimy.
Nam właśnie pomagają. Jako jsou, tvoří takový most mezi naším odcizeným vědomím a tím absolutním, takže nám pomáhají dostat se dál.
I to stvářá v zásadě most mezi našou świadomością i absolutem.
A dále vycházím z knihy Susan Sontag, která napsala knihu Nemoc a metafora a AIDS a její metafory.
A já opieram się też o książkę Susan Sontag, która napisała książkę Kingdom of Health and Disease.
Ne, ona napsala knihu Nemoc jako metafora AIDS.
Książkę jako, która, choroba jako metafora.
AIDS a jeho metafory.
AIDS i jego metafory.
Kde vlastně uvádí takovou obecnou výbornou myšlenku, že jsme se narodili s dvojím občanstvím do království zdravých a království nemocných.
Kde v zásadě je jedna bardzo ważna myśl, że urodziliśmy się z podwójnym obywatelstwem w królestwie zdrowych i królestwie chorych.
Ja sam sam napit. A toto je 5 takových základních symptomů roztroušené sklerozy.
Tutaj mamy 5 głównych objawów stwardnienia rozsianego.
Kdy w podstatě jsem spolupracovala s jednou výbornou fyzioterapeutkou, která založila takové centrum.
Ja współpracowałam z jedną świetną fizjoterapeutką, która założyła moje centrum.
A chtěli jsme vytvořit projekt, kdyby jsme ty symptomy nafotili.
I chciałyśmy stworzyć projekt, gdzie zrobiłybyśmy fotografię tych objawów.
Ale ten se nedokončil.
Ale projekt nie został ukończony.
A tady vlastně jsme nafocovali problém urologický.
Tutaj w zasadzie fotografowałyśmy problem urologiczny.
Kdy jsme s fotografem přišli do metra před stanici veřejných záchodků.
Gdzie z fotografem przyszłyśmy przed do metra przed toalety publiczne.
A protože ty dámské byly opravdu zavřený, tak jsme museli před mužskej a fotograf pak namaloval panenku, ale to není podstatný.
My przyszliśmy w zasadzie, czy przyszliśmy z tym fotografem przed damskie toalety, ale one były zamknięte, więc stanęliśmy przed męskimi i ta kobieta na górze, ten symbol, to został domalowany przez fotografa, ale to
ale
nie jest ważne.
Było důležité skusit zachytit moment, gdy potrzebujete strasznie na záchod, což je ten urgentní potřeba na záchod, je ten problém urologický.
Ale
a přijdete pozdě.
Ważnym było uchwycenie tego momentu, kiedy bardzo potrzebujemy pójść do toalety. Mamy ten urologiczny problem i przychodzimy za późno.
A když jsem tady to nafocovala, tak v podstatě myslím, že jsem se psychicky cítila na straně těch zdravých, v království zdravých, a toto bylo předstírané, proto jsem se cítila trošku jako herečka a vůbec mi to nevadilo.
Takže v čase, kdy to fotografovaliśmy, to já czułam się jeszcze jako obywatel tego królestwa zdrowych i czułam się tutaj trochę jako aktorka i w ogóle mi to nie przeszkadzało.
Ale budu prezentować dál právě problém proměnlivosti toho, kdy se cítíte v království zdravých a nechcete přijmout vlastně identitu nemocného.
Ale tutaj chciałabym zaprezentować dalej to przejście z tego królestwa zdrowych do królestwa chorych. I w zasadzie nie chce człowiek przyjąć tej tożsamości chorego.
Takže já jsem chodila po Praze a pořád jsem musela mít v hlavě, kde je nejblíž nějaký veřejný záchod. A bála jsem se, když si dám kafe, že musím tam zůstat díl, abych stihla jít na toaletu. A pořád jsem to měla jako strašáka v hlavě.
Takže já chodila vtedy po Praze i na przykład zawsze bardzo się bałam tego, że jak gdzieś usiądę sobie na kawę, to będę musiała zostać dłużej, żeby jeszcze załatwić swoją potrzebę, bo inaczej jak wyjdę, to będę musiała gdzieś po drodze szukać toalety.
A w podstawie jsem to schledala, że to jest taková moja noční mura, że prostě aż budu potrzebować, tak nie najdu toaletu w czas.
Strasznie się tego bałam i to była taka takie moje jakby coś, czego strasznie się bałam, mój koszmar, że nie znajdę tej toalety na czas.
A to są właśnie kresby k filmu, który jsem natáčela se studenty FAMU, o takový autobiografický krátký film hraný, kde jsme si půjčili herečku
To są w zasadzie rysunki do filmu, który kręciłam ze studentami FAMU. Wynajęliśmy do tego aktorkę.
A tady vlastně je jakoby nakreslený ten problém, kdy prostě roztroušená skleróza je hrozně zajímavý problém, protože něco je viditelný a něco neviditelný. A přestože by si třeba nikdo nevšiml, že jste v metru počúraný, tak pro vás je to vnitřně obrovská jako ostuda, máte pocit, že to ví celý svět, že se vám něco přihodilo.
Takže tutaj vidíme už ten sam problém. W zasadzie stwardnienie rozsiane jest takim czymś, co jest bardzo ciekawe, że na przykład siedzimy w metrze, no i niestety nie udało nam się dotrzeć do toalety. Nikt tego w zasadzie nie widzi, ale dla nas jest to bardzo przykre i bardzo wstydliwy problem.
Protože ja sam osobnie miała problem, jakoby właśnie se identyfikować z tym światem tych już nemocnych a zacząć używać zdrowotnie pomocki.
Ponieważ ja miałem ogromny problem z tym zidentyfikowaniem się z tym światem i wejściem do świata chorych i dlatego też nie chciałam używać wszelkich możliwych pomocy medycznych.
No a w tej dobie wznikał projekt prawie o urologicznych problemach, gdzie sam chodziła na takie drobne nakupy.
Wtedy też powstał projekt o problemach urologicznych, wtedy kiedy ja chodziłam na drobne zakupy.
No a gdy sam cestą potrzebowała ten kousek jako ujít a potrzebowała sam na záchod, tak mnie napadło, że bych mohla mít takový kalhoty, které by šly otevírat jednoduše v rozkroku a já bych si jenom jakoby sedla na bobek a nic by nebylo vidět, že nemusím stahovat kalhoty.
I wtedy wymyśliłam, że mogłabym mieć takie spodnie, które byłyby rozpinane w kroku, ja bym po prostu przykucnęła i wtedy ja mogłabym załatwić swoją potrzebę, a nic by nie było widać.
Tak, Lesie. Ale w podstawie ten problem urologicki se jakoby z... ja mam roztroušenou sklerózu już 23 lat, a ten problem se proměňuje. Takže nejdřív to je, že jsem potřebovala chodit často a pak, když jsem přistoupila na tu urologickou léčbu, tak v podstatě mám léky, mám po nich strašný pocit žízně a zase musím pít, ono to je taková jako zacyklený problém. A potom jsou tam pomůcky další, to znamená jakoby se sama se cévkovat a používat takový vlastně tyhle pleny, no.
Także ja już mam od 23 lat stwardnienie rozsiane i w zasadzie wcześniej potrzebowałam iść do toalety częściej, a potem jakby poddałam się tej terapii urologicznej. Teraz biorę leki, dzięki którym ciągle w zasadzie chce mi się pić i tak jakby jest to zapętlenie, że muszę dużo pić, a też muszę często chodzić do toalety. Również mam różnego rodzaju pomoce, tak jak tutaj do samodzielnego założenia cewnika, czy też noszę pieluchy.
Tak tohle były takie pierwsze cewki, do których się musiała natoczyć woda, także to jest taki trochę niepraktyczny.
To były te pierwsze cewniki, do których należało nalać wody.
A tady to jest jakoby cewka już z takim roztokiem.
A to już są te cewki z roztworem.
A ja myślę, że tenkrát już jsem, když jsem dělala katalog, tak jsme s panem profesorem na UMPRUM řešili, že je potřeba do toho katalogu dát fotku, protože lidi mají předsudky a potom, když někde ji vlastně máte ji po použití zahodit, tak potom, aby se lidi nepředstavovali, že co tam vlastně používáte, jako jednou na mě zavolali policii, protože si mysleli, že jsem feťák na záchodě. Takže, to je taková příběh ze stanice metra na Hradčanský, ale...
Jak už měli jsme katalog, to stvrdili jsme s panem profesorem, že należy to vpísať do tego katalogu, ponieważ miałam kiedyś przygodę, že używałam właśnie tego i ktoś mnie złapał i uważali, że jestem po prostu narkomanką.
A tady, jak jsem šla zpátky, když půjdu. Tohle to je takový první projekt, kdy vzniklo asi 56 obrázků. Já jsem začala malovat výhled z okna, když jsme bydleli v Praze, protože tam byl zajímavý výhled na křižovatku, kde se pořád opravovala poliklinika.
Takže tady to je taky můj první projekt, 56 obrazů. To je v zásadě, jak ještě mieszkali jsme v Praze, widok na skrzyżowanie, gdzie ciągle coś naprawiano.
Tak to je jenom výběr. A to jsou vlastně projekty už po absolutoriu ty vysoké školy.
A to už jsou projekty po v zásadě absolutorium už školy vyšší.
A já jsem tady chtěla udělat takovou kolekci výšivek.
Já chtěla tady zrobit takovou kolekci haftov.
Kdy jsem používala ten původní žánrový obrázek.
Kde vykořistovávám ten jeden motiv, jeden obrázek převodní.
Kde vždycky bylo napsané, vyšité nějaké moudro.
A do tego motivu bylo zawsze jakieś motto wyhaftowane.
No ale pro mě, to, já jsem tam vpisovala takové vzpomínky na to dětství v socialismu, plus ještě takové to, co je pod pokličkou, o čem se nesmí mluvit venku, protože jednu věc nám říkali doma, něco jiného jsme poslouchali ve škole a...
Takže to bylo také, možná povědět, vzpomnění dotyczące socjalizmu, ponieważ słyszeliśmy różne rzeczy w domu, a co innego nam wkładali do głowy w szkole z kolei.
Także tady jsem na část tej galerie udělala taką przypominku tej szkolnej drużyny.
Także tutaj zrobiłam też takie wspomnienie, jeżeli chodzi o świetlicę szkolną.
A sehnala jsem i firmu, która wyrabi. My jsme, gdy jsem byla w pubertě, tak jsme zbírali C-čka.
W Czechach, jak były dzieci w wieku szkolnym, czy też młodzież, zbierała takie coś w postaci C. Tym się dzieci wymieniały, czy też grały w to w różne sposoby.
Było
to bardzo popularne i pani Iweta znalazła producenta tych. C-czka się to nazywało, od litery C.
Tym sam lepiej przybliżyła tu dobu.
W ten sposób mogłam lepiej przybliżyć ten czas, kiedy ja w zasadzie byłam młoda.
No a tohle, co nam říkala maminka, vždycky koukej se učit, nebo budeš utírat krabám prdele.
Także, a to jest to, co nam zawsze powtarzała mama. Masz się uczyć, bo inaczej to będziesz dupy krową wycierał.
Tady, jestli chcete przełożyć ten opowaś se o tomhle někde mluvit.
A to było i żebyś o tym nikomu nigdy nie mówiła.
Ze sowieckim swazem ruce aż na zem.
A tutaj ze Związkiem Radzieckim w ręce i aż na ziemię. Prawdziwe było ze Związkiem Radzieckim na wieki wieków, nigdy inaczej.
A tady zase, ja se ptala z rodziców a znajomych, jaki se říkali věty, tak tohle je taky kvůli straně komunistické, když tam nevlezu já, no, ale jsou tam horší.
Takže tutaj kolejné, co bylo, jeżeli tam já nie vejde já, to vejdou tam, to vejdou tam inni horší.
Tak a tohle je už práce, která trošku používá téma handicapu.
A tutaj kolejné, to už já trochu o nepełnosprawności.
Kdy já jsem v rehabilitačním ústavu, pardon.
I to je už v základě neurorehabilitací.
Já jsem tam chtěla natočit, jak vlastně lidé s pomůckama jdou na jednu stranu a potom zase zpátky s holema, s berlema a na vozítku.
Já chtěla vlastně pokázat, jak lidé vchodzou tam vlastně o kulách s laskami na vůzkách i jak tež vychodzou z tamto.
A v popředí stála módní figurína z holí.
Před stál manekin, taky sklepový vlastně s láskou.
A já jsem dělala projekt, kdy jsem odlévala hole do různých materiálů a nejvíc se mi potom líbily hole v reflexní barvě.
Já robiłam taký projekt, kde robiłam odlewy vlastně lasek. I najbardziej podobały mi się te laski, które miały taki kolor odblaskowy.
No a ten projekt potom vlastně byl teda s podporou Evropské unie a vyrobili se hodně holí reflexních a ty se potom posílali lidem zadarmo, když se o ně napsali.
Takže ten projekt byl współfinansowany ze środków europejskich, właśnie projekt z odlewaniem lasek. I te laski odblaskowe wysyłaliśmy za darmo osobom, które tego potrzebują, a które poprosiły o taką laskę.
A taky během studia, nebo tohle to vlastně odstartovalo moje odhodlání k doktorantskému studiu, kdy jsem se zabývala tou urologickou tématikou a narazila jsem na produkt, výrobek, který se jmenuje Shivi.
Takže já, jak robiłam studia doktorantské, to zajmowałem się też tą problematyką urologiczną i znalazłam taki produkt, który nazywa się Shivi.
A to vymyslela Samantha Fontaine z Velké Británie. Jmenuje se Samantha Fontaine.
I to vymyslela Samantha Fontaine, ten produkt.
A oni vlastně v jiných státech, třeba tohle je z plastu a oni ho mají, já nevím, z nějakého poskovaného kartonu.
Takže v některých krajích je to produkované z plastiku a jsou rovněž verzie z kartonu, který je voskovaný.
No a mě to hodně zajímalo, protože se to týkalo vyprazňování snadnějšího.
Mě to bardzo zainteresovalo, bo dotyczyło to vlastně łatwiejszego wypróżniání.
Ale ona to dělala s myšlenkou vyhnout se hygienickým problémům.
Ale bylo ideou tego produktu, bylo uniknutí problémů hygienických.
Nebo jako pohodlný na výlety nebo na festivaly.
Albo jako coś, co jest odpovědně na různého rodzaju vyčečky či festivale.
No já jsem tenkrát v tom takovém katalogu vlastně, jak to říct, jsem chtěla prezentovat, že šíví není řešením pro ženy s roztroušenou sklerózou.
A já chciałam v katalogu v zásadě pokázat, že šíví to nie jest produkt dla kobiet, které mají stvrdnění rozsiane.
Tam je potřeba ta cévka na vyprázdnění. Úplně z jiných důvodů.
Tam je zupełnie co jiného potřebné do dania moču, zupełnie też z jiných powodów.
A to je ukázka těch reflexních holí.
To jsou ty lásky v koloře vlastně odblaskovém.
Tahle herečka nám potom hrála v tom filmu a my jsme dělali takový krátký video, kdy se zjišťovalo, jestli ta reflexní barva upoutá víc pozornost lidí a pustí vás sednout.
I tutaj ta kobieta na tom zdjęciu, to je aktorka, která grała później v filmě, který nakręciliśmy. A film w zasadzie miał jakby na celu to, żebyśmy sprawdzili, czy ta laska w tym kolorze przyciągnie więcej uwagi i czy w tramwaju, czy w autobusie więcej osób wstanie, żeby nas puścić, żebyśmy usiedli.
Tak to było tak 50 na 50.
No i było 50 na 50 był wynik.
Tohle je druhý projekt, kdy jsem v galerii jsme vlastně pojezdili barvou, natřela jsem barvou, jak se to řekne, kola vozíku invalidního.
A to jest taký projekt, v kterém já pomalovala sobě, znaczy zamočila v farbě kola vozka i jezdila po sali.
A byl vlastně o tom, ten projekt se jmenoval Domácí vězení, protože v určitý fázi té choroby, když vás invalidizuje, tak tam nastupuje takový syndrom čtyř stěn, kdy prostě se hůř dostáváte ven, nebo je to už problém.
Takže ten projekt nazvaný byl tak vězení domové, ponieważ v pewnym stadium, v pewnej fázi té choroby, děje se to, že už trudněji nám je vyjít z domu.
A na jedné zdi se promítalo video, které kombinovalo projekci výhledů malovaných z toho okna dalšího podnájmu s tím reálným výhledem.
Takže tady
čtyři okna se proměňovaly.
Na ścianie później byl vyšvětlaný film, na kterém v zásadě byly různé vidoky z okna.
A na zdech potom nápisy jakoby o tom někam se dopravit, které byly společný jako zdravým i těm postiženým, třeba už se tam asi nedostanem, nebo mám toho tolik, už se nedostanu ven.
Takže na ścianach również były wyświetlane napisy, na przykład mam tyle tego, że już nie wyjdę na zewnątrz, albo jak mam się gdzieś dostać, tego typu napisy, które no, były, jakby pokazywały to, że nie możemy wyjść.
A potem jsem chciała ukazać jakoby víc svět těch nemocných a začala jsem vyrábět i ze svíček a ze včelího vosku takové panenky, které by prostě byly nemocný, ale ano, je to takový trošku dekadentní. Vlastně jsem je jakoby invalidizovala tím, že jsem jim nechala vyrobit takové podstavce, do kterých jsou zasazené panenky porcelánové. Když se koupíte v krabici, tak mají taky takový stojánek.
Takže później začalam jakby tvořit taky bardziej dekadenckie, można powiedzieć, lalki z wosku albo ze świeczek, które były jakby inwalidami, potrzebowały podpórki, tak jak lalki normalne na podpórkach.
Tak to była jedna wystawa. Potem jsem začala malować dzieci, protože ja jsem tu rozrušenou sklerózu dostala w roce 1993 a tenkrát mi řekli doktoři, že těhotenství ne, protože asi čekali na to, jaký bude mít charakter, jaký vývoj bude mít to moje nemoc.
Takže później začala malovat děti. Já o své chorobě dověděla se v roku 1993. Lékaři řekli, že ciąża mě zapewne čekali, jak bude se rozvíjela ta moja choroba.
No, takže to je takový, že mi jsou ty děti zapovězený, tak jsem přesně namalovala takový mříže tlustý.
Ja tutaj dlatego specjalnie namalowałam takie grube kraty przy tych dzieciach.
Tak,
a to, potem było to prezentowane na wystawie, która się nazywała Nulowa energia, protože mnie było jasne, że bych nie miała energii prostě na nulowa.
Później to było prezentowane, te obrazy na wystawie, która miała tytuł Zerowa energia.
Tady vlastně jsem ještě udělala takový jakoby stoleček, který připomíná tu dětskou postýlku.
Tady zrobiłam takový stolik, který připomíná lůžečko dziecięce.
A pak jsem kreslila holčičku známý, která si tak ráda hrála, která malovala s mýma berlema, jak si hraje ráda.
A to je córka mojich znajomych, která lubila se bavit mojimi kulami.
A tohle je výstava, kterou jsem měla v Praze, kdy jsem malovala teda dvojčata, dva kluky mýho bratra plus jejich sestřičku starší.
To je výstava, která byla v Praze, to jsou blížňáky, které malovávám.
A tady je ta jejich sestřička.
A tady je šostra těch blížňáků.
A já jsem si tak hrála s tím kánonem, s poměrem hlavy ku těla a ty hlavy jsem jim zvětšovala.
Tutaj ja się bawiłam bardziej też tym stosunkiem wielkości głowy do ciała.
A tady się jenom ukázka ilustracji k takowym milostnym wierszom.
A tutaj są ilustracje do różnych wierszy miłosnych, do poezji miłosnej.
Gdy wznikła taková maliczka kniżka.
To wyszedł taki niewielki tomik.
A to było takie na poslední wystawie w Praze.
I to również było zaprezentowane na ostatniej wystawie w Pradze.
No a tady poslední ukázka teda zdravotních pomůcek, které mi pomáhají dneska.
A tutaj chciałam pokazać te pomoce medyczne, których dziś używam i są one dla mnie pomocne.
Tak nahoře je Afo Orteza, asi je nejlepší od firmy Otobok, ale
Na górze jest Apo Orteza, która jest chyba jednym z najlepszych pomocy.
A potem jsem se dostala ke zdrowotní pomůcce, która jest nowinką, jmenuje się Volcate. Volcate.
Później znalazłam taką pomoc, która jest obecnie chyba najlepsza, to jest Volcate.
Którą nie chce pojišťovna platit, ale jest strasznie drahá.
Niestety zakład ubezpieczeń nie chce za to płacić, ponieważ jest bardzo droga.
A je to vlastně elektrostimulátor, který mi pomáhá zvedat špičku při kroku.
A je to elektrostimulátor, který pomáhá mi podnosit palce, stopy, jak chodzę.
No a to poslední vpravo dole, to je fotka. Je to aplikace butylotoxinu do stěny močového měchýře.
A tutaj vidíme vstřikování kvasu do pęcherza moczowego.
Což strašně pomáhá v kvalitě života, ale bohužel je to pořád ve fázi studií a musím na to čekat třeba jednou za 5 let.
Takže bardzo to pomáhá v codziennym życiu, natomiast muszę, jest to ciągle w fazie badań i muszę czekać na to, także dostaję na przykład taki zastrzyk raz na 5 lat.
No a ten účinek jako vydrží ani ne rok.
A działa to nawet nie przez rok.
Tak a to bude všechno. Děkuji vám za pozornost.
To będzie wszystko i dziękuję państwu za uwagę.
Trochę stracił sens, przynajmniej częściowo, dlatego że pokazała bardzo pięknie wszystkie etapy choroby, prawda? I to, co mówimy o depresji, o lęku. Pokazała to w świetny sposób, właśnie taki artystyczny, a jednocześnie pokazała prawdziwe emocje, prawda? Do których niezwykle jest trudno dotrzeć. W tej chwili wiem, że lekarz czasami pacjenta widzi kilkanaście minut, to w dobrym przypadku, prawda? Czasami krócej. W związku z tym tak naprawdę często nie znamy tego, co się dzieje w psychice, nie badamy funkcji poznawczych, chyba że ktoś ma na tyle rozeznania, że trafi do gabinetu neuropsychologicznego czy do kliniki, gdzie można takie całe badania jakby wykonać. Dlatego też ja chciałam trochę powiedzieć o dysfunkcjach poznawczych w różnych aspektach, bo funkcje poznawcze jest to coś dla nas bardzo ważnego, prawda? One pomagają nam żyć, one pomagają adaptować się do zmieniających się sytuacji życiowych. Możemy powiedzieć, że życie to jest jak przepiękna książka, ale nie umiemy zobaczyć, co jest na drugiej stronie, nie mówiąc już o tym, że nie znamy jej zakończenia. A możemy i tak cieszyć się po prostu z tej kartki, na której aktualnie jesteśmy. Z drugiej strony można powiedzieć, że jesteśmy ciągle w tej samej rzece, ale nigdy w tej samej wodzie. I o ile ludziom zdrowym, którzy nie mają dysfunkcji poznawczych, nie mają uszkodzenia mózgu, łatwo przechodzić plastycznie między tymi sytuacjami, to już osobom z uszkodzeniami, zwłaszcza takimi, które się pojawiają nagle, gdzie mózg się nie zdążył do nich zaadaptować, jest bardzo trudno i każda sytuacja jest sytuacją de facto nową. Tutaj na funkcje poznawcze, czyli na pamięć, myślenie, uwagę, wpływ ma bardzo wiele czynników. I nie tylko to, jaki jest stan naszego mózgu, prawda? Czy mamy uszkodzenie, czy go nie mamy, czy mamy zaburzenie neuroprzekaźnictwa, ale inne rzeczy jakby takie związane z czynnikami środowiskowymi, a w większości tych czynników środowiskowych de facto nie jesteśmy w stanie poznać. Najczęściej opisywane dysfunkcje poznawcze w SM-ie to są właściwie, można powiedzieć, dotyczą wszystkich obszarów, co nie znaczy, że u każdego chorego wszystkie te dysfunkcje muszą wystąpić. Od czego one zależą? Zależą od tego, gdzie są zmiany, jak one są nasilone, jak one się szybko pojawiły, jaka to jest postać choroby i jaką mieliśmy tą rezerwę kognitywną, czyli ten potencjał wcześniej. Także nie ma dwóch chorych takich samych i nie ma dwóch mózgów takich samych, natomiast na szczęście mózg to jest rzeczywiście piękny narząd, który się potrafi bardzo pięknie regenerować i często widzimy, że w okresie nasilenia, w okresie rzutu funkcje poznawcze są o wiele gorsze, natomiast potem wraz z leczeniem czy rehabilitacją one się znacznie mogą poprawiać. Niestety nie wszystkie i nie zawsze. Tu chciałabym państwu pokazać, dlaczego taka jest różnorodność i zależność pomiędzy zaburzeniami poznawczymi i depresją, ponieważ to są jakby bardzo podobne struktury mózgu, które biorą udział w przetwarzaniu informacji. Szczególnie bardzo taką wrażliwą strukturą jest kora przedczołowa, która pozwala nam właśnie zauważać nowe rzeczy w otoczeniu. Potrafi nam powiedzieć, czy to jest dla nas istotna informacja, czy nieistotna. Czy możemy ją pominąć, czy też nie. Osoby z dysfunkcjami w tej okolicy nie są w stanie porównywać, prawda, sytuacji przeżytych z sytuacjami nowymi, a jednocześnie nie zawsze te informacje, które są istotne, są przez nie wyławiane. Dlatego też to jest niezwykle istotna dla naszego funkcjonowania struktura. Z kolei też od niej zależy to, ile tych informacji przejdzie dalej, czyli do tego, co będziemy przetwarzali dalej w naszym mózgu. To, jakie ocenimy, jakie one dla nas mają znaczenie, ponieważ możemy patrzeć na jedno zjawisko, możemy uczestniczyć w jednym wydarzeniu, każdy z nas je zobaczy inaczej, zapamięta inaczej, przeżyje inaczej, a tak naprawdę trwale pamiętamy to, co widzimy, słyszymy, to, co przetwarzamy w naszym mózgu i to, co łączy się z określonymi emocjami. I tu już z kolei właśnie te struktury związane z przetwarzaniem emocji, jak właśnie jądra migdałowate, czy z pamięcią długotrwałą, tu szczególnie hipokamp. Co ciekawe, chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Do końca nie będziemy wiedzieli, jaki jest przebieg różnych jakby procesów emocjonalnych i poznawczych, dopóki nie zwrócimy też uwagi na to, jak osoba odbiera sytuacje zewnętrzne, czy je przeżywa, czy one są dla niej stresujące, czy nie, jakie sobie mechanizmy wytworzyła, żeby być odporną też na sytuacje stresowe. Wiemy bardzo dużo o kortyzolu, o tym, co się dzieje w stresie, prawda? O różnych neuroprzekaźnikach, które zaburzają czynność osi stresowej. Może nie tyle ważne jest, żebyśmy je w tej chwili nazywali, prawda? Ale wiem, że kortyzol, który jest nazwany już hormonem stresu, jest neurotoksyczny w stosunku do komórek, do neuronów hipokampa. Co to znaczy? Kortyzol je po prostu uszkadza. Powoduje, że te procesy, które zachodzą w mózgu zdrowym, są to procesy neurogenezy, są osłabione. I tutaj mamy bezpośredni związek pomiędzy uszkodzeniem hipokampa i tym niekorzystnym działaniem stresu, a możliwością rozwinięcia niektórych dysfunkcji poznawczych, szczególnie w obszarze pamięci i jednocześnie zaburzeń przetwarzania informacji i przetwarzania emocjonalnego. Dlatego choćby nawet to uszkodzenie, prawda, w obrębie hipokampa może dać nam bardzo różne dysfunkcje, zarówno poznawcze, jak i emocjonalne. Po co jakby badamy te funkcje poznawcze w chorobie? Chcemy przede wszystkim zobaczyć, kiedy one występują. Czy one są wcześniej, czy one są następstwem choroby. Co się dzieje w tak zwanym CIS, czyli Clinical Isolated Syndrome. To jest ten pierwszy objaw, który może być na przykład zapaleniem nerwu pozagałkowego. My dzisiaj wiemy, że wśród chorych w Polsce, być może w Stanach Zjednoczonych może macie lepiej, ale chorzy z CIS-em często diagnozują się sami. Pierwsze rezonanse magnetyczne opłacają z własnych pieniędzy, prawda? Przynajmniej większość moich chorych, z którymi ja pracuję, trafia do mnie dosyć późno. Natomiast co się dzieje na początku? Na początku bardzo często informacja jest taka, że może to być takie właśnie zapalenie, które samo minie i nie będzie miało wielkiego znaczenia. Natomiast już w badaniach i nowych, i starszych widzimy, że już na etapie CIS możemy wyodrębnić pewne zaburzenia różnych funkcji. One mogą być charakterystyczne dla jednego, dla indywidualnej osoby i one potem mogą albo przetrwać, albo się nasilać w zależności od już wielu innych czynników. Ale wiemy, że w SM-ie zaburzenia funkcji poznawcze łączą się z gorszą jakością życia, z tym, że gorzej sobie radzimy z sytuacjami, gorzej w nich funkcjonujemy, czasami słabiej je rozumiemy, a czasami po prostu zwyczajnie mamy mniej siły. Dlatego, że kolejnym takim zjawiskiem, które wiąże się i ze zaburzeniami poznawczymi, i z depresją, lękiem jest zmęczenie, prawda? Zespół zmęczenia do niedawna był rozpatrywany jako właściwie element depresji czy stan subdepresyjny. W tej chwili wiemy, że jest to absolutnie odrębny symptom, który można również leczyć. Natomiast zarówno zespół zmęczenia, jak i nasilająca się depresja może znacząco nasilać dysfunkcje poznawcze, które z kolei będą powodowały gorsze funkcjonowanie. W tej chwili bardzo dużo uwagi poświęca się różnym endofenotypom, czyli takim jakby postaciom choroby, czyli mamy chorobę z dysfunkcjami poznawczymi, chorobę z ciężkimi dysfunkcjami poznawczymi i z ciężkimi dysfunkcjami poznawczymi bez innych jakby znaczących uszkodzeń neurologicznych. I ten fenotyp SM z ciężkimi dysfunkcjami poznawczymi, jak się okazuje, jest tym, który łączy się niestety z progresją, także możemy przewidywać, że ta choroba będzie miała cięższy przebieg, szybszy nawet nasilenie zmian i jest wyraźna korelacja z większym nasileniem różnych zaburzeń neuropsychiatrycznych, nie tylko depresji i lęku, szczególnie tych, które są zależne od zaburzeń funkcjonowania kory asocjacyjnej, czyli tej kory, która znowu jest takim dyrygentem troszkę orkiestry, ona powoduje, że szybko kojarzymy różne informacje jednocześnie z otoczenia, prawda? Także to na pewno te funkcje są zdecydowanie gorsze. Co ciekawe, że tutaj, jeżeli chodzi o zaburzenia poznawcze, ciekawe obserwacje dotyczą palenia papierosów, prawda? Ja nie zachęcam oczywiście, broń Boże, nikogo z Państwa do palenia fajek, ale prawdopodobnie właśnie niektóre czynniki jak nikotyna stymulują funkcje poznawcze. Mamy coś takiego jak receptor nikotynowy alfa-7, znakomicie poprawiają uwagę. Naprawdę nie wiem, bo zaraz zostanę oskarżona, że promuję jakieś złe środki, aczkolwiek nie wiemy, jak się skończyły próby z zastosowaniem tego typu środków, jak nikotyna sama czysta, ponieważ okazuje się, że sama czysta nikotyna nie działa. Mamy tutaj, proszę Państwa, dziwną rzecz, podobno jak z alkoholem w prewencji chorób naczyniowych. Mówimy o tym, że czerwone wino jest rzeczywiście czymś takim, co zapobiega uszkodzeniom naczyń i powinno ono się znaleźć w diecie takiej zbilansowanej, ale się okazuje, że jeżeli już wytworzono lek na bazie czerwonego wina, to sam lek nie działa. Musi być po prostu winem i to najlepiej bardzo dobrym. Także nie zachęcam do tych dwóch, ale też, proszę Państwa, uważam, że nie można też zawsze powiedzieć, że musimy stronić od wszystkiego, bo być może właśnie człowiek sam zachowuje równowagę, wiedząc, co w diecie jest mu w danym momencie potrzebne. Inne badania, już takie bardzo duże w różnych typach tej choroby, wykazały, że najcięższe dysfunkcje są związane jednak właśnie z tym, u tych osób, które mają jakby cięższy stopień niepełnosprawności w skali EDSS. I znowu jest też korelacja dysfunkcji poznawczych i z wiekiem pacjentów. Ale są też takie badania, które mówią, że tak naprawdę liczba zmian czy nasilenie, czy właśnie fenotyp choroby jest tutaj bardziej znaczący. W naszych badaniach muszę powiedzieć, że mam pacjentów znakomicie funkcjonujących poznawczo. Są to często młodzi ludzie, którzy naprawdę przez wiele lat nie rozwijają żadnych dysfunkcji. Także takie badania też powinniśmy ogłosić, ponieważ tych osób jest sporo. I ja zauważam, że jest wyraźna asocjacja pomiędzy stylem życia tych ludzi, pomiędzy napędem, otwartością, podejściem do życia, a tym, czy będą prezentowali, rozwijali dysfunkcję, czy nie. Także śmiem twierdzić, że właśnie jeżeli pozwolimy sobie, żeby lęk i depresja zdominowały człowieka, to będziemy prezentowali ten gorszy stopień choroby. Także na pewno za tym stoi cała kaskada neurobiologiczna, bo wiemy, że przecież stan naszego umysłu jest zawsze związany ze stanem naszego mózgu. Nie tylko ze strukturalnym, ale również z funkcjonalnym. I niezależnie czy myślimy, czy śpiewamy, czy jesteśmy radośni, czy jesteśmy zdołowani, zawsze znajdzie to odzwierciedlenie w jego aktywności, a również w tym składzie neuroprzekaźników, które będą po prostu bardziej aktywne. A więc na pewno to, co możemy sobie dla siebie zrobić, to jest taka moja rada i moja obserwacja. Ci ludzie, ci chorzy, których uda mi się przekonać, żeby zainwestowali w siebie, żeby byli dla siebie lepsi, żeby nie ustawiali siebie samych jako niepełnosprawnych, to jest ta droga do pozytywnego rozwiązania, czy do szczęśliwego, pozytywnego życia pomimo choroby, bo tak naprawdę choroba jest tylko jakby problemem do rozwiązania, który rozwiązujemy przy pomocy oczywiście innych osób w taki sposób, jak możemy to zrobić na różnym jej etapie. Również chciałam zwrócić uwagę, że są badania również nasze, które wskazują na rolę niektórych polimorfizmów genów w rozwoju dysfunkcji poznawczych. Niektóre alele, choćby na przykład genu BDNF, to jest taka neurotrofina, która jest związana z rozwojem mózgu, z ochroną mózgu, jest jakby związana z lepszymi lub gorszymi funkcjami poznawczymi i emocjonalnymi również, ponieważ okazuje się, że ten alel Val-Val tego genu jest też związany z taką pewną predyspozycją do bipolarity, czyli do takiego jakby zmienności nastrojów. To widzimy w chorobie afektywnej dwubiegunowej, ale to jednocześnie widzimy u osób o bardzo wysokiej kreatywności, czyli malarzy, pisarzy, muzyków, naukowców, którzy potrafią na przykład pracować, nie jeść, nie spać i nie pić, bo mają ważny problem do rozwiązania. To jest też jakby osoba o wysokiej kreatywności. I teraz nie wiemy do końca, jakie ma to znaczenie sam pojedynczy gen, ponieważ mówimy tutaj o bardzo złożonych funkcjach poznawczych. I pomimo, że wykazano i ten, że BDNF ma znaczenie, i że znaczenie mają pewne zbadania neuroobrazowe, czy jakby w zależności od różnych jakby tutaj wariantów tego genu możemy obserwować różną aktywność mózgu, to on jeszcze nie załatwia wszystkiego, bo ten gen nie jest sam, prawda? To naukowcy czasami mają taką tendencję skupienia się na genie COMT albo na genie BDNF, bo uważają, że on jest ważny, ale tak naprawdę on to jest tylko jeden w malutkiej orkiestrze, która nam gra w mózgu. I powinniśmy jeszcze zwrócić wtedy uwagę na inne geny, które są związane z aktywnością również tego genu BDNF, jak choćby gen DAT czy COMT. Tutaj dlatego też prosiłabym, żeby te badania, które są na pewno bardzo interesujące, ale na poziomie naukowym, żeby nie budziły jakichś wielkich emocji w ludziach, dlatego że nasz mózg jest rzeczywiście wyjątkowy i możemy powiedzieć o tym, że radzi sobie dzięki mechanizmom takim jak neuroprotekcja, ale też kompensacja i od tego, ile zainwestujemy w ten nasz własny mózg, możemy być o wiele silniejszy niż wariant polimorfizm genu, który posiadamy, prawda? Także musimy też spojrzeć na to realnie. Te badania są bardzo ciekawe, dużo wnoszą i być może wniosą, ale nie są w tej chwili jeszcze odpowiedzią na to, co się tak naprawdę w mózgu dzieje. Natomiast wiemy o tym, że SM o wczesnym początku jest rzeczywiście, wymaga więcej ilości badań, większej ilości jakby troski, ponieważ tych badań jest mało, a szczególnie u dzieci, których układ nerwowy jest w trakcie rozwoju, może dojść do pewnych zaburzeń neurorozwojowych, dlatego te dzieci wymagają na pewno szczególnie większej troski. I druga rzecz, o której też już wspomniałam, to jest tak zwane zmęczenie kognitywne. W tej chwili okazuje się, że te osoby, które raportują to właśnie zmęczenie umysłowe, zmęczenie kognitywne, rzeczywiście mają jakby wyższy stopień atrofii mózgu, ale przede wszystkim progres tej atrofii w ciągu kolejnych 17 miesięcy. Także możemy powiedzieć, że taki znowu mały element, jak fenotyp zmęczenia kognitywnego, może być związany z bardziej agresywnym procesem chorobowym, ale być może właśnie dlatego, że to zmęczenie jest w pewnym sensie też rozumiane jako odpowiedź na procesy autoimmunologiczne w mózgu. Dlatego tak ważne jest dobre leczenie, które stymuluje ten układ właśnie immunologiczny. problemy, dlaczego tak rzadko rozpoznaje się na przykład depresję czy zaburzenia kognitywne, bo tak jak wspomniałam, nie wszyscy to badają, nie wszyscy zwracają uwagę na tych chorych, ale również to, że obraz depresji w SM jest atypowy, to znaczy nie zawsze obserwujemy właśnie takie objawy, że mam utratę siły, nie chce mi się żyć, prawda, planuję rozstać się z życiem. To jest często tak zwane cierpienie psychiczne, odczucie bólu psychicznego. Chorzy zauważają na przykład, że słowa ranią jak nożem, prawda, że słowami można kogoś zniszczyć czy zabić, wręcz mamy jakby bardzo podobne nazewnictwo. Wynika to też trochę z tego, że ból psychiczny i ból fizyczny w mózgu są bardzo blisko siebie, prawda? I dlatego też jakby te same układy neuroprzekaźnikowe biorą udział w tym przeżywaniu tego bólu. My możemy powiedzieć też, że często właśnie dochodzi tutaj do agitacji, do pewnej drażliwości, czyli do takich jakby pewnych stanów mieszanych, jak mamy w chorobie afektywnej dwubiegunowej. I dlatego ludzie często nie widzą tej depresji, mimo że osoba w depresji jest. A dlatego tutaj trzeba na pewno specjalistów, którzy zadaliby troszkę więcej pytań niż tylko wypełnienie skali Beka, ponieważ ona wiele nam tutaj nie pomoże. Inne badania pokazały, że również depresja jest czynnikiem przyspieszającym deteriorację kognitywną. Dlatego też tutaj ten związek jest rzeczywiście istotny. O leczeniu może nie będę mówiła, ale zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, że niektóre leki same w sobie mogą wywołać zespoły depresyjne, jak na przykład interferony, o czym wszyscy wiedzą. I z jednej strony jest konieczność leczenia choroby, a z drugiej strony niestety są objawy uboczne. Nowe leki, które są w tej chwili stosowane, coraz częściej przynoszą jednak dobre efekty i mają mniej jakby takich skutków ubocznych. Dlatego też warto badać, które leki jakim osobom dają najkorzystniejsze jakby efekty. Dlatego po co badać? Trzeba robić te badania, trzeba również badać pacjenta, ale też robić badania na dużych grupach klinicznych po to, żeby zrozumieć chorobę, po to, żeby monitorować leczenie i po to, żeby skuteczniej ludziom pomóc. Dziękuję bardzo.
Dzięki, ale przyda się może.